nie wydaje mi się, żeby tam był, dlatego że sądzę, że dla wszystkich prawicowych polityków jakiekolwiek związki akurat z terenami kontrolowanymi przez Federację Rosyjską są delikatnie mówiąc groźne, jeżeli chodzi o w ogóle o funkcjonowanie czy życie, więc wydaje mi się, że to nie jest prawda. Gdyby tak było, no to ja tego kompletnie nie rozumiem i nie chcę też wchodzić w taki wątek odpowiedzi
tylko
na ten temat.
Tylko podkreślę jeszcze raz, to znaczy sam Marcin Romanowski deklaruje, że tam jest. Wiadomo, że jest to region kontrolowany przez Rosjan. Romanowski mówi, że ma dokument wydany, no to musiał mieć dokument wydany przez rosyjskie służby. I ja się zastanawiam, jak to możliwe, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze takiej osoby nie wykluczyło ze swoich szeregów, no bo wyklucza PiS takie osoby, które, dajmy na to, no założyły stowarzyszenie, tak, takie przewinienie, albo coś powiedziały nie tak. A jak człowiek sam mówi, że właściwie jest w rękach Rosjan, to jest dalej członkiem PiSu i nie ma żadnego problemu.
Pani redaktor, tylko czy na pewno Marcin Romanowski tam przebywa?
Znaczy, powtarzam jeszcze raz, on deklaruje, że tam przebywa i to wystarczy.
Pani redaktor.
On sugeruje, że współpracuje z rosyjskimi służbami.
Nie wiem, czy współpracuje, czy po prostu gra na nosie służbom. Nie mam takiej informacji, ale mogę powiedzieć jedno, że na przykład wiem, że jego zatrzymanie, które było nielegalne, skończyło się tym, że ci prokuratorzy dalej prowadzą postępowania, a doszło do jawnego popełnienia przestępstwa w postaci zatrzymania osoby, która posiadała immunitet. W tej sprawie jest tyle...
No i sąd to orzekł i wtedy Romanowski wyszedł na wolność i uciekł na
Węgry. A co z tym prokuratorami? Co go zatrzymać? Przecież to było nielegalne.
Ja rozumiem, że pan uważa, że za każdym razem, jak sąd podejmie decyzję, która jest niezgodna z wnioskiem prokuratury, to ten prokurator co?
Nie,
ma być odsunięty?
Nie. Chociażby w tej sprawie są dwa wątki. Pierwsze to jest to, że zamówiono niezgodnie z prawem opinię do Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie możliwości zatrzymania osoby,
takie
która ma...
Takie interpretacje były różne na ten temat.
Ale dlatego akurat Ministerstwo Sprawiedliwości, ale ci, którzy go zatrzymali,
w Polsce Romanowski miałby szansę na sprawiedliwy proces. Po prostu sędzia, jak widzi, że są wątpliwości co do immunitetu, to orzekł na korzyść Romanowskiego i umożliwi mu ucieczkę na Węgry.
Ja w ogóle uważam, że
Węgry.
Cała ta
no,
sprawa
tak
jest
wyglądało.
Elementem politycznej nagonki, zresztą nikt tego nie ukrywa. No, jeżeli po drugiej stronie jest pełnomocnik, który raz jest bohater wielu mediów, raz jest pełnomocnikiem, później szefem zespołu do spraw rozliczeń rzekomo PiSu, później jest prawą ręką Donalda Tuska, no i ten mecenas tak sobie biega i się czuje bezkarny, a tymczasem jego sprawa jest bardzo interesująca.
Panie pośle, wiem, że jest taki przekaz z klubu PiSu o Romanowskim, to zmienić temat, rozumiem, ale teraz chcę tylko powiedzieć, że media pokazały, jak Romanowski siedzi... Media donosiły, że taki przekaz z PiSu jest, że zmienić temat, główne zalecenie. Ja czytam, że w Budapeszcie Romanowski siedział przy stoliku z rosyjską dyplomatką, panią Iriną Serkową, która najprawdopodobniej jednak pracuje dla wywiadu rosyjskiego. To jest, wszystko składa się w jedną całość, biorąc pod uwagę to, że Viktor Orban też bardzo bliskie relacje z Kremlem utrzymywał. No więc naprawdę, to jest bardzo poważny zarzut pod adresem Romanowskiego i PiS nic z tym nie robi. Powtórzę jeszcze raz.
Że siedział na zasadzie, że co, że jakieś spotkanie było i kogoś spotkał. No, w Polsce była taka sytuacja, że jeden z tłumaczy była to osoba, która jest w bliskich relacjach, jest z żoną. Ale nie, no ja mówię, bo to jest...
Realizacji przekazu.
Nie, ale to akurat nie wiem, czy tam jest. No to pani wie lepiej, co jest w PiSie niż ja. No,
nie, ja mówię o tym, co sam deklaruje Romanowski.
No dobrze, ale pani mi teraz daje przykład, że ktoś z kimś usiadł i to jest rzekomy dowód na to, że ktoś współpracuje z Federacją Rosyjską. No proszę ode mnie, od człowieka, który ma wręcz obsesyjne podejście na Federacji Rosyjskiej. Uważam, że to jest gigantyczne zagrożenie. Nie oczekiwać, że ja będę bronił kogokolwiek o jakichkolwiek relacjach prorosyjskich. Nie będę bronił też Donalda Tuska, który jest człowiekiem Putina w Polsce według prasy z 2000 któregoś tam roku. Nie mówię teraz, bo teraz zmienił zdanie, już nie chce resetu z Rosją. Ale naprawdę, zejdźmy na ziemię. Co to ma za znaczenie dla naszych słuchaczy, dla Polaków.
Resetu z Rosją chciał Lech Kaczyński, bo miał stać na Placu Czerwonym obok Putina, żeby świętować zwycięstwo.
No nie. I powiedział, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, następnie kraje bałtyckie.
Tak, ale nie ulega wątpliwości, że miał jechać na Plac Czerwony, więc prawdę powiedziawszy, jeśli chodzi o reset, 2010. Więc jeśli chodzi o reset, to muszę powiedzieć, że każdemu można coś zarzucać. Ale panie pośle, chciałem
zmienić temat. Ale nie Lechowi Kaczyńskiemu, no na litość.
No, ale zwracam uwagę, że miał jechać z generałem Jaruzelskim na Plac Czerwony i stanąć obok Władimira Putina. To jest fakt, bo Jarosław Kaczyński to później potwierdził.
Panie z bandytom pośle, jaruzelskim nigdzie bym nie pojechał. Wątpię, to może była jakaś wypowiedź, która dotyczyła szerszego tła politycznego, ale prawda jest taka, że był autorem gigantycznego ruchu, który spowodował, że Federacja Rosyjska, zresztą sam pisał Jarosław Kaczyński o tym, że no, imperialne drogi.
Oczywiście ruch taktyczny, chodziło o pozyskanie post-PRL-owskiego takiego elektoratu SLD. Ale panie pośle, zostawmy to, bo chciałam zapytać, podobno w PiS się pokłóciliście, kto ma być szefem EKR, skoro Mateusz Morawiecki ustąpił.
No, żeby pani...
Jedni pchają Patryka Jakiego, to pewnie pan, a inni wolą Adama Bielana.
No to być może też ja, no to dlaczego pani zakłada, że nie, ale...
No bo zakładam, że pan jest akurat w przeciwnej frakcji, tak? Niż Mateusz Morawiecki niegdyś, gdy byliście obaj w PiSie.
A to pani Adama Bielana zapisała do frakcji Mateusza Morawieckiego teraz?
Tak, uważam, że on bardziej sprzyja Morawieckiemu niż Patrykowi Jakiemu na pewno.
No, a ja sprzyjam prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i to on zdecyduje.
On zdecyduje, kto będzie szefem EKR.
Mam nadzieję,
tak?
Że tak. No,
a kiedy?
A nie wiem, no to z prezesem o tym szczerze mówiąc akurat nie rozmawiałem, inne wątki poruszałem, ale na pewno będzie to dobra kandydatura. Dwóch tych kandydatów wymienionych przez panią redaktor jest bardzo dobrymi kandydatami. Być może jeszcze na przykład pan europoseł Tobiasz Bochański, o którym się media rozpisują, więc uważam, że to by były dobre kandydatury. Mamy naprawdę dobry zespół, może pani premier Szydło. No, pan premier Mateusz Morawiecki zrezygnował z szefa EKR-u. Akurat uważam, to jest jego dobry ruch. Tu mogę powiedzieć, że po tym, jak nasze drogi się rozeszły, to te w tej chwili będzie decyzja, która będzie zapadała. Na pewno byłoby nieelegancki, gdybyśmy mówili to przed tym, jak będzie to uzgodnione z naszymi przyjaciółmi z Włoch.
Mateusz Morawiecki proponuje zaostrzenie polityki migracyjnej. Każdy imigrant ma mieć konto, alert deportacyjny, ma wejść w życie, służby deportacyjne mają powstać jakieś specjalne.
To jest, można powiedzieć, to wchodzimy trochę w sens w ogóle tego rozstania politycznego, no bo to bardziej przypomina kopiowanie pewnych założeń, które inaczej może ubudowane, inaczej może ubrane, ale na przykład kwestie początkowych tych projektów czy programów, no to był projekt, który sam kiedyś prezentowałem na grafice Suwerennej Polski, Solidarnej jeszcze wtedy i te punkty się dzisiaj powielają, więc pewna subpolizacja rozwoju plus następuje.
Mateusz Morawiecki zarzuca PiSowi, że następuje.
Ale sam prezentuje. Ale pani redaktor, ja patrzę z pewnym uśmiechem, czy właściwie z takim podejściem. Drogi się rozeszły, my zajmujemy swoje stanowiska, mamy znakomitego lidera, gigantyczna praca przed nami, naprawdę świetny kandydat na premiera, który prezentuje między innymi...
A wspólna lista pod patronatem Karola Nawrockiego, wspólna lista prawicy powstanie do Sejmu, mówię o wyborach do Sejmu.
No tak, bo do Senatu już jest jakiś temat, który gdzieś tam pojawił się w przestrzeni medialnej, tego nie wiem, to jest decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No to nie jest
prezes
takie proste.
Prezes Kaczyński apelował do prezydenta, żeby się wziął do pracy w tej sprawie.
To, jak później się okaże, że tak nie było, no nie, to nie pamiętam, żeby aż tak było, ale dobrze.
No była wypowiedź przy okazji miesięcznicy smoleńskiej prezesa Kaczyńskiego. Powiedział, że apeluje do prezydenta, żeby się zabrał z energią.
Pan prezydent jest z energią
projektu.
Taką, że nie ma tutaj rzeczywiście bez dwóch zdań obawy, że pan prezydent nie będzie zaangażowany w propolskie działania. Ja sądzę, że jest to jakaś idea, która mogłaby powstać, ale pamiętajmy o tym, że najważniejszy jest tutaj program, najważniejszy jest tutaj idea bycia w polityce, więc jakby w kontekście realizacji pewnych celów. Jeżeli te cele będą wspólne, to być może taka rozmowa w szerszym gronie, w jakim to mogłoby być, no to już będzie określone przez grono decyzyjne, ale byłoby to ciekawa na pewno koncepcja. Wszystko, co służy do tego, żeby odsunąć Donalda od władzy, uważam, że jest dobrym
A jak
zadaniem.
Prezydent nie podoła, to znaczy, że jest nieudacznikiem, nie potrafił zjednoczyć prawicy.
Tak, i koniec PiSu, nie? I tak już od 20 lat.
Ale ja mówię o czymś innym. Nie mówię rozumiem, o końcu PiSu, tylko mówię o tym, że jak się wzywa Karola Nawrockiego...
Daj Boże każdemu w polityce być takim nieudacznikiem jak Karol Nawrocki, gdzie
jest takie poparcie. No ale jak się wzywa Karola Nawrockiego, żeby zjednoczył prawicę, a jemu się nie uda, no to znaczy, że klęska.
Ale spokojnie.
Tak troszeczkę Jarosław Kaczyński na minę wsadził prezydenta.
Nie wsadził, ja uważam, że prezydent na razie pokazuje jedno, że w każdej sprawie jest bardzo skutecznym prezydentem i jeżeli by tak podjął takie działania, jestem przekonany, że doszło do sukcesu, ale uważam, że tutaj doświadczenie osoby takiej jak prezes Jarosław Kaczyński, pamiętajmy, że stworzenie wspólnych list, sam wiem, bo to jest naprawdę gigantyczne wyzwanie, to nie jest takie proste, jakby się wydawało.
Mateusz Morawiecki powiedział, że Jarosław Kaczyński był za obowiązkowymi szczepieniami na COVID-19.
Nie, nie, nie. nie znam takiej wypowiedzi bezpośrednio pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli pamiętajmy, że sytuacja z COVID-em była bardzo trudna, czy był, czy nie, jaka była opinia wtedy ekspertów, takie wyrzucanie, zrzucanie, rozumiem, pewnej odpowiedzialności, bo dzisiaj trochę jest inna ocena niż jeszcze kilka lat temu. Wtedy przypomnijmy, że nawet pan Bosak mówił o tym, że sytuacja z pandemią jest bardzo poważna. Dzisiaj jest każdy mądry po szkodzie, to skąd, ale no, wolałbym, żebyśmy jednak nie przerzucali się, co było.
Pan prezes... Mateusz Morawiecki też ujawnił inną rzecz, wreszcie powiedział to pod nazwiskiem, że zmiana ustawy antyaborcyjnej dokonana za pomocą Trybunału Julii Przyłębskiej, no to była zaplanowana akcja Jarosława Kaczyńskiego i próba ratowania sytuacji w partii, ponieważ konserwatyści byli wściekli za piątkę dla zwierząt i żeby partia się nie rozpadła, to Jarosław Kaczyński odpalił sprawę aborcji. No to właściwie powiedział Mateusz Morawiecki w jednym z internetowych wywiadów.
Uważam, że próbuje wrzucić na boisko inną piłkę, żeby każdy o tym komentował i to grał. Uważam, że to nie jest informacja prawdziwa, ale ja nie chciałbym się zajmować panem premierem Mateuszem Morawieckim.
No ale siłą rzeczy...
Ja rozumiem, tylko że to nie ma znaczenia dla Polaków.
On jest osobą z wewnątrz.
Ja rozumiem, tylko że dzisiaj Polacy,
PiSu,
którzy nas słuchają, pani redaktor, zastanawiają się na przykład, ile będzie wynosił podatek CIT, ile będzie realne rozwiązania, które proponuje pan premier Tusk. Wychodzi na to, że 7 miliardów korzyści, a 13 na minusie, więc że takie propozycje, że przedsiębiorcy za chwilę będą mówili o tym, że jest sytuacja bardzo
ważna. No ale wtedy Donald Tusk powie, jeżeli prezydent zawetuje tę zmianę, że prezydent staje w obronie wielkich korporacji, wielkich koncernów.
A 250 tysięcy przychodów w ciągu roku to jest duży...
klasy średniej.
A 250 tysięcy to jest taki wielka korporacja według pani? 250 tysięcy euro, no 1 000 000 złotych przychodu w ciągu roku, no to są przedsiębiorcy, którzy funkcjonują i jeżeli obniżamy
podatek... Mogą przejść na podatek liniowy zamiast ryczałtu.
Pani redaktor, ale też patrzmy na to, że ten drugi próg jest pewnym utrudnieniem. Podatki powinny być proste, dlatego propozycja, którą przedstawia profesor Czarnek, zakłada 180 tysięcy wejście w drugi
próg. Ale Mateusz Morawiecki już powiedział 200 tysięcy.
No, ja
liczę na to, że teraz
pani
wy
ile
rzucicie
ile pani
220
ile powie pani redaktor? 300 tysięcy. Ja powiem 400, sprzedane. No ale pani redaktor, no się rzucajmy się.
Ja nie startuję w wyborach, tylko
dobrze,
mówię.
Dlatego nie róbmy sobie żartów z tego, że powiedział 200 tysięcy. A ja mówię 180, tyle co mamy policzone, tyle co przedyskutowane i mamy to na stole i to proponuje kandydat największej partii opozycyjnej Przemysław
Profesor Czarnek. Z czego to sfinansować?
Chociażby uszczelnienia systemu luki VAT i dodatkowo jest jeszcze kwestia związana z sektorem bankowym, który te swoje dochody, które ma ponadmiarowe, tam chyba to jest ponad 40 miliardów, to będzie ponad 20 miliardów. Te kwoty zostały zaprezentowane. One są
panie
konferencji pana profesora Przemysława Czarnego.
Prezydent zawetował ustawy, tak. Co prawda podpisał ten podatek bankowy, ale zawetował wyższą akcyzę, zawetował podatek
na co
cukrowy.
Wyższą akcyzę?
Na alkohol. I zawetował także podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A pan mi mówi, że uszczelnianie luki. Ja chcę panu powiedzieć, że w 2022 roku
ale
luka
VAT-owska, podatek, no że pani...
Ale panie pośle, trzymajmy się faktów. Luka VAT-owska w 2022 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości była bardzo wysoka i zaczęła spadać. Także wszystkie te źródła, które pan wskazuje, są raczej mityczne. Problem jest taki...
Taki mityczny, że nie ma luki? No jest luka.
Luka
no.
się zmniejszyła od czasów PiSu, natomiast problem jest taki, że dług publiczny narasta tak czy owak.
No dobrze, no ale to...
Na wskutek wydatków socjalnych.
Czyli można obniżać podatki, tak jak to proponuje premier
Tusk. Nie, proponuje opodatkować duże koncerny.
Takie jak 250 tysięcy euro przychodu.
Nie, to akurat dotyczy ryczałtu, ale on mówi o CIT, także to są dwie różne sprawy.
No ale po co ten drugi próg?
Nie,
no ale pani
redaktor
też tutaj mi rzuca inne wątki, przypomina czasy prehistoryczne, lat to jest to, co jest teraz.
No nie, próbuję sprostować to, co pan mówi, bo może słuchacze nie
wiedzą. W obronie Donalda Tuska, no ale pani redaktor, no a gdzie jest kwota wolna od podatku?
Pan mi nie mówi o obronie Donalda Tuska, bo po prostu pokazuje panu fakty, ale nie.
A gdzie jest kwota wolna od podatku? Znalazła pani ją?
Ma pan rację, obiecywali i nie
prowadzili. A co powiedział, że jeżeli w polityce jest ktoś, kto obiecuje i tego nie spełnia, to jest osobą niewiarygodną i Donald
Absolutnie
Tusk jest niewiarygodny.
Opozycja ma prawo
zgodziliśmy się, że Donald Tusk jest osobą niewiarygodną i pozdrawiamy słuchaczy Radia Tok FM.
Tak jest. Tak samo zresztą jak PiS składał rozmaite obietnice i ich nie zrealizował.
Dotrzymywanie słowa akurat tylko, że Prawo i Sprawiedliwość to naprawdę...
Musimy kończyć. Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo.
Teraz już informacje Tok FM, po informacjach Roman Imielski i Agnieszka Wiśniewska.
Autopromocja.
Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. zgonów, które łączą się ze sobą.
Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli to same towarzystwo, te same osoby.
Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
Autopromocja.
Reklama.
Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
W końcu będę miał kieszonkowe.
Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.22. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Nie wydaje mi się, żeby Marcin Romanowski był w kontrolowanym przez Rosjan Naddniestrzu. Gdyby tak było, to ja tego kompletnie nie rozumiem. Tak mówił przed chwilą w poranku TOK FM Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Kilka dni temu do warszawskiego sądu wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Dokument został nadany z Naddniestrza, separatystycznego regionu będącego pod kontrolą Rosji. Były wiceminister sprawiedliwości jest jednym z głównych podejrzanych w aferze wokół Funduszu Sprawiedliwości. Sam przedstawia się jako ofiarę politycznych represji. Młodego mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Namierzyli go na grupie internetowej o broni palnej funkcjonariusze z Krakowa. 23-latkowi grozi do 20 lat więzienia. W najbliższą niedzielę wejdą w życie przepisy w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Od opublikowania rozporządzenia miną wtedy 3 miesiące. Transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej będzie można dokonać w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Teraz czas na sport w TOK FM.
Błażej Kulesza. Zapraszam. Do obrony tytułu w Cincinnati zostały już tylko dwa kroki. Iga Świątek zagra o finał tysięcznika. Jej rywalką tym razem będzie reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula. Polka w półfinale znalazła się po tym, jak Jelena Rybakina z Kazachstanu przerwała mecz z powodu kontuzji łydki. Przystanie 4-1 dla Polki. To efekt wyczerpujących spotkań, mówiła Świątek w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
Na pewno też jej kalendarz był trochę bardziej wymagający pod względem tego, że ona gra więcej wieczorem, gra więcej 3 setówek, więc w sumie ja mogę sobie podziękować za to, że te moje mecze były bardziej, no były krótsze po prostu i czasami mniej wymagające.
Ostatnio dobra gra Polki sprawiła, że ma też szansę na awans do turnieju mistrzyń kończącego sezon, ale jak mówi Iga, nie patrzy w tym momencie na ranking.
Nie, na serio nie zerkam, więc nie mówcie mi jak coś, bo myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odcięłam.
A dziś kolejne ćwierćfinały w Cincinnati. Amerykanka Coco Gauff zagra z Ukrainką Martą Kostiuk, a pogromczyni Sabalenki Czeszka Sara Bejlek zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. Wielkie zwycięstwa, remis i porażka. Tak wyglądał pucharowy czwartek w wykonaniu polskich drużyn. Lech Poznań zdemolował szwajcarski FC Thun aż 7-0 w walce o Ligę Europy. W tych samych rozgrywkach Jagiellonia wygrała 4-0 z Iberią Tbilisi. W lidze konferencji nie było jednak już tak różowo. Górnik u siebie przegrał z AS Monaco 2-3, a remis w ostatnich minutach meczu uratował w Splicie Raków. A na krajowym podwórku rusza 5. kolejka piłkarskiej ekstraklasy, a w niej derby, jakich jeszcze nie było. Krakowia po raz pierwszy zagra z Wieczystą. Ten mecz o 20:30. Polska reprezentacja koszykarzy gra ostatnie spotkania kontrolne przed decydującymi eliminacjami do Mistrzostw Świata w Katarze. Biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną 60-69. Bój o mistrzostwa zacznie się w czwartek w Rydze. Tam Polacy zagrają z Izraelem. W TOK FM czas na pogodę.
Piątek będzie na ogół pochmurny i deszczowy. Na południu, wschodzie i w centrum miejscami możliwe również burze. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna.
Dzień dobry.
Oraz Roman Imielski, wicenaczelny Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy może od ostatnich decyzji Karola Nawrockiego. Tutaj muszę wam powiedzieć, że tak, wszyscy się skoncentrowali na Lex Szarlatan, ale zawetowana została ustawa o wykluczeniu komunikacyjnym. No i to jest dosyć bolesne, bo tam były przeznaczone pieniądze na nowe połączenia, dotowane przez samorządy, ale też wspomagane przez państwo. Główny zarzut, to tak państwu powiem tylko, bo zaraz przejdziemy do Lex Szarlatan, ale może potem też zajmiecie się tym, bo tam główny zarzut prezydenta był taki, że umowy z przewoźnikami byłyby zawierane tylko na 5 lat, a nie na 10 lat. Zresztą tutaj rząd się posunął, bo wcześniej była mowa o 3 latach, przesunął na 5, ale i tak Nawrocki to zawetował. Ja uważam, że to jest bardzo duża strata. Uważam, że należało dać samorządom swobodę w zawieraniu tych umów, bo one wiedzą najlepiej, gdzie te połączenia są potrzebne, kiedy trzeba je przedłużyć, a kiedy nie. Więc uważam, że to jest duża strata i powiem tak od razu, że to była decyzja czysto partyjna. Po prostu się obawiali, że może coś tej Koalicji Obywatelskiej wzrośnie w tych małych
przedsiębiorstwach. O tym powiedzieć, dlatego że to wykluczenie komunikacyjne jest ogromnym problemem dużej części cały czas naszego kraju. Bardzo dużym problemem. I ja często jeżdżę po takich właśnie terenach, w których kiedyś dobrze funkcjonował jeszcze transport publiczny, a dzisiaj są problemy. I na przykład takim terenem jest Warmia i Mazury. Tam jest bardzo duży problem. Nawet połączenia między głównymi miejscowościami są albo nieliczne, albo czasami nie ma ich wcale. I ja bardzo zdziwiłem się, prawdę mówiąc, że Karol Nawrocki akurat tę ustawę zawetował. I ja tylko mogę ją zrozumieć, tą decyzję, jako działanie absolutnie polityczne w okresie już wyborczym.
Tak.
Dlatego, że tam odpowiedzialność za ten transport publiczny w tej ustawie, za jego organizację, bardzo szczegółową zresztą, spadał na samorząd województwa. de facto. Więc obawiano się prawdopodobnie, że przy poprawie dosyć szybkiej, bo ta ustawa narzucała dosyć szybkie tempo, takich i pieniądze za tym były duże, tak. Poprawie też pod tym względem życia mieszkańców w takich regionach właśnie, szczególnie ściany wschodniej, która jest jednak głównie propisowska, to się może odbić na właśnie też słupkach poparcia. Ja nie znajduję żadnego innego wytłumaczenia, dlatego że tam były bardzo szczegółowe zapisy w tej ustawie, na przykład takie, że musi być zapewniony transport między miastem wojewódzkim, a wszystkimi miastami, które są siedzibami powiatów.
No chyba taki był też pomysł tej ustawy, że jeżeli koordynacja przechodzi trochę wyżej, to po to, żeby nie było też tylko tak, że każda gmina jakby organizuje swój transport, ale one nie są, bo to jest główne wyzwanie w transporcie publicznym, znaczy żeby to było skorelowane. Kto jechał pociągiem, który nie jest skorelowany, wie, jakim problemem jest to, że trzeba czekać z jednego transportu na inny transport. I teraz wydaje mi się, że jest jakiś taki wspólny mianownik, bo oczywiście, że to są decyzje polityczne, ale w tym, jak Karol Nawrocki tłumaczy, czemu wetuje tę ustawę, jest jakiś wspólny mianownik może między tą ustawą a Lex Charlatan, który mówi, że czemu na przykład, że tak duża, bo też były takie wyjaśnienia, że jakaś duża decyzyjność idzie na poziom właśnie wojewódzki i samorządowy, a przy Lex Charlatan, że jakaś decyzyjność idzie na poziom znowu na poziom urzędniczy. To wygląda jak taki w tej narracji Karola Nawrockiego, jak taki kompletny brak zaufania do urzędników. Znaczy, że wszystko powinno być jakoś zupełnie szczegółowo opisane. O tym też dzisiaj wspominałaś, jak mówiłaś o Lex Charlatan. Znaczy, że czy muszą być wszystkie te przypadki w ustawie wyliczone, czy rzeczywiście ufamy, że jeżeli jest państwo i to państwo działa, i w tym państwie są urzędnicy, którzy mają prawo, ale też rozsądnie to prawo, z tego prawa korzystają, to oni wiedzą, co robić. I tutaj to te kolejne weta, jakby ta opowieść o tym, czemu one są wprowadzane, wygląda jak taka próba powiedzenia, no ale tu jest za mało szczegółowa, albo właśnie tutaj nie 5 lat, nie 10 lat, a 5 lat. Znaczy taka próba w jakim paradoksalna odgórnego kontrolowania albo takiego wymyślenia, że to wszystko musi być tak zapisane, jak sobie wymyśli w zasadzie prezydent. Czemu miałoby tak być? Znaczy to podważanie zaufania do państwa. To jest podważanie zaufania do państwa.
Ja bym wrócił jednak do czystej polityki, bo proszę też, popatrzmy na to, jak też obecny koalicja rządząca próbuje przedstawiać swoje sukcesy. Jednym z tych największych sukcesów ma być na przykład rozwój sieci kolejowej i też docierania do tych miast, które zostały albo zlikwidowane te połączenia, albo nie było ich wcale. No, była taka niedawno duża feta, prawda, nawet premier Donald Tusk pojechał, kiedy pociąg znowu dojechał do Łomży. No bo to jest miasto duże, ponad 100, tak. Około 100 tysięczne i też rzeczywiście nie było, kiedyś ten pociąg był, później go zlikwidowano, więc oczywiście to jest też bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju naszego kraju, znaczy regiony, w których nie można łatwo dojechać, chociażby do szkoły, do swojej pracy, no to jest duży problem. My też narzekamy na to, że mamy bardzo dużo, w dużym uproszczeniu mówię, starych diesli, 20-letnich, które tam jeżdżą. No dobrze, ale jak ci mieszkańcy, którzy nie mają możliwości skorzystania z jakiegokolwiek transportu publicznego, mają dotrzeć do sklepu, właśnie podwieźć czasami dzieci do szkoły, chociaż tutaj są zapewnione częściowo, ale już na różnych poziomach to wygląda różnie, i do swojego miejsca pracy. No to jest problem też, tak? Także ja to jednak skłaniam się ku temu, że to jest to decyzja absolutnie czysta polityczna, żeby jak to Karol Nawrocki ma zapisane pewnie w jakimś tam swoim dekalogu na tę prezydenturę, jak najbardziej szkodzić rządowi nawet w takich sprawach, które są korzystne dla obywateli.
Jeśli chodzi o Lex Charlatan, no to wydaje mi się, że to jest ukłon w stronę Konfederacji jednej i drugiej, ponieważ tam jest silne lobby antyszczepionkowców. Oczywiście częściowo tam Konfederacja Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka trochę się od nich odcięła, bo tam była taka pani działaczka antyszczepionkowa. Natomiast to jest absolutnie Sosze, tak? Tak, ukłon w tę stronę i no taka, ponieważ Konfederacja też się boi utraty tych antyszczepionkowców, Nawrocki też się boi utraty ich głosów oczywiście, więc to jest spowodowane przede wszystkim właśnie tymi naciskami tej grupy. Natomiast sądzę, że tutaj ten zarzut związany z tym, że jest za duża uznaniowość urzędników, jest o tyle nietrafiony, że kiedy ja tutaj pytałam Michała Nieznańskiego, no ale jakby chciał doprecyzować te przepisy.
Dokładnie.
No, wymienić wszystkie.
Wymienić kilka tysięcy sformułowań, które ewentualnie...
Ale to, że pojawiają się nowe cały reklam, czas, to można tak. cały czas ominąć
to,
przecież.
To trochę przypomina, pamiętacie, walkę z dopalaczami. To mniej więcej trochę tak, taka byłaby sytuacja.
Tak, na tej zasadzie. No, tutaj musi być... Ja zgadzam się, że są patologie też, jeśli chodzi o ZUS, jeśli chodzi o Urząd Skarbowy, że były niesłuszne decyzje tych urzędów wydane...
Zawsze zdarzały się złe decyzje urzędnicze. Po prostu tak to funkcjonuje. Złe decyzje urzędnicze zawsze się zdarzały.
Bardziej pewnie... odpowiedzią powinno być szybkie postępowanie.
Dokładnie.
Sądowe niż wykluczanie takich ustaw jak lex
szarlatan. A ja prawdę mówiąc dorzuciłbym jeszcze tego jeden wątek i uważam, że on może też mieć wpływ na, miał wpływ na decyzję prezydenta. No nie ma co ukrywać, Karol Nawrocki bardzo nazwałbym to stylizuje się na Donalda Trumpa. Jak wiadomo, Donald Trump różne rzeczy mówił o tym.
Mianował
Roberta F. Kennedy'ego sekretarzem zdrowia, faceta, który mówił, że w ogóle szczepionki trzeba wyrzucić do kosza, a tak najlepiej to tam różne inne metody stosować. Też była słynna historia, ta, która mówi, że prawda, można pić tam wybielać, żeby się wyleczyć z COVID-u i tak dalej, i tak dalej. Więc no... To jakiś być może tam nieduży, ale również odegrało również rolę w tej decyzji, ale absolutnie zgadzam się z tobą. Uważam, że to jest przede wszystkim ukłon w kierunku Konfederacji i tych środowisk, które z tą formacją polityczną są związane. Konfederacji, co dziwi mnie, no bo jednak z drugiej strony przedstawiam się jako państwowcy, ludzie odpowiedzialni za
no niektórzy, wiesz, ja nie wiem.
Nie, no, w głębi duszy to oni uważają, jak ktoś jest tak głupi, że chce się
leczyć
witaminą C, to jest jego problem.
Tak, byle na nas głosował.
Albo
byle na nas głosował. Byle na nas głosował, dokładnie.
Bo to jest jakby... Może rzeczywiście w Konfederacji są mocni propaństwowcy, chociaż bardziej wydaje mi się, że to jest jednak formacja, która mówi, no niech każdy sobie sam decyduje, nie każdy sobie jakby jak głupio zdecyduje, no to po prostu głupio zrobił, jego problem widać był głupi. I teraz, żeby ludzie mogli sami decydować, potrzebują mieć informacji, potrzebują mieć właśnie jakby silnego państwa, potrzebują
dostępu do... państwa w danej sprawie.
Tak, i teraz, i nie jest przypadkiem, że wszystkie takie działania typu właśnie ruchy antyszczepionkowe, to też nie jest przypadek, jak się przygląda ruchom antyszczepionkowym, czy ludziom, którzy protesty antyszczepionkowe, pamiętamy też w czasie COVID-u organizowali, to część z tych środowisk to są osoby, które się jakoś pokrywają z tymi, którzy też podważali, nie wiem, kwestie ataku Rosji na Ukrainę. To są takie
bardzo często też środowiska, to są te same
to
środowiska.
Są te same środowiska.
Antyszczepionkowcy
to są lobby też, tak, lobby prorosyjskie. Więc to jest podważanie po prostu zaufania do wiedzy i informacji.
Przerwiemy naszą dyskusję. Czas na informacje TOK FM.
Autopromocja.
Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
Analizujemy, komentujemy i informujemy.
Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
Co piątek o 17:00.
Dzieje się.
Autopromocja.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg. Na kartę oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2+2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Koniec lata. Nie.
Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
Barbara, łatwa kasa?
Marian, zawsze.
No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
Sprytnie.
Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
taniej masz. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Czyta lektor AI.
Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A szynka ze spiżarni Gustavus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
Stokrotka.
Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie milkną kontrowersje wokół raportu Polaków Portret Własny, który opublikowała Fundacja Marka Polska. Padają oskarżenia, że dokument został wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji. Zawiera błędy, a Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie blisko 200 tysięcy złotych. Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, tłumaczył w poranku TOK FM, że wszystkie wątpliwości trzeba wyjaśnić.
Krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, a co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne. Rzeczywiście ta praca jest daleka od ideału, mówiąc eufemistycznie.
To jakiś chyba strzał w płot personalny Donalda Tuska.
Mamy do czynienia z panią, z profesor, która zajmowała się kwestiami Marki Polska właśnie w ramach fundacji i no, myślę, że przede wszystkim po jej stronie jest kwestia takiego rzetelnego wyjaśnienia.
W raporcie czytamy na przykład, że Katowice leżą w północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Znalazły się tam również m.in. informacje o 5 polskich noblistach, choć Polacy otrzymali 8 nagród Nobla. Lubelska policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę tajemniczych przewodów znalezionych wczoraj po południu na torach kolejowych w okolicach Łęcznej na Lubelszczyźnie. W tym samym miejscu już wcześniej maszynista jednego z pociągów zauważył coś niepokojącego. Anna Gmitarek-Zabłocka.
Policja informuje, że ze zgłoszenia wynikało, że maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw bez składu miał usłyszeć odgłos wybuchu, który wstępnie zidentyfikował jako uszkodzenie silników. Oględziny silników nie ujawniły jednak żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu zauważono jakieś światło. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu byli policyjni kryminalni, kontrterroryści, a także ABW. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie zauważono również uszkodzeń torowiska. To jednak dopiero początek śledztwa. Jest prowadzone w kierunku bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które mogło być powszechnie niebezpieczne. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Do tej sprawy będziemy wracać w informacjach w TOK FM. We wrześniu resort klimatu zdecyduje, czy włączyć jednorazowe szkło opakowaniowe, więc m.in. tak zwane małpki, do systemu kaucyjnego. Wiceministra klimatu Anita Sowińska poinformowała także, że jej resort pracuje nad wydłużeniem terminu ważności bonów otrzymywanych za zwrócone puszki i butelki. Więcej w informacjach o 9. Teraz jeszcze prognoza pogody. Po południu zagrzmi, na północnym i południowym zachodzie w większości regionów możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, przez około 26 stopni w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, i Roman Miejski, Gazeta Wyborcza. I pytanie do Agnieszki, bo chciałam zmienić temat. Minister finansów Andrzej Domański oraz premier Donald Tusk przedstawili nowe pomysły podatkowe. I właściwie idą w tym kierunku, żeby trochę ulżyć klasie średniej, która przeskakiwała z 12% na 32%. Ale tak boczkiem wprowadzić jeszcze jeden próg. No i chciałam zapytać, jak ty oceniasz te zmiany? No to, propozycje, że... bo prawdopodobnie Karol Nawrocki to zawetuje, moim zdaniem, ale...
Wyślę jako kontrolę prewencyjną do Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, no i właśnie.
Pamiętam, że Karol Nawrocki chyba obiecywał Mentzenowi, że żadnych podwyżek podatków nie będzie, a ten pakiet, bo jest to przedstawiane jako pakiet, właściwie zawiera ten element właśnie podniesienia progu dla... I to ciekawe, bo teraz w jakimś sensie politycy definiują, czym jest klasa średnia. No klasa średnia to 12 brutto. Tak. Więc sprawdźcie państwo.
11 900.
Więc sprawdźcie państwo, czy należycie do klasy średniej, czy nie należycie do klasy średniej. Tutaj bardzo łatwo jest to teraz już sprawdzić. I to, że mieliśmy ten próg i mamy ten próg 12-30, no to rzeczywiście jest ten moment przeskoku. No i to, że i ta propozycja wprowadzenia, to ciekawe, bo tam jest dosyć wąsko, od 130 do 150 tysięcy chyba tam rocznych zarobków, tego progu przejściowego takiego pomiędzy 24%, no to jest jakby krok w stronę powiedzenia, że może ma sens jakaś progresja podatkowa. To nie jest jakiś wynalazek, którego nie ma na świecie, jakby jest często stosowany. Znaczy podatki tak wyglądają progi podatkowe, że do pewnego momentu płacisz tam X, potem X więcej. Znaczy tak to wygląda wyglądało w wielu systemach. U nas to rzeczywiście było bardzo uproszczone. Nie oglądaj TikToka, Roman.
Nie, przypadkowo włączyło mi się, no. Chciałem zobaczyć, co się dzieje w polityce, no.
Przepraszam. Więc to jest rzeczywiście trochę ukłon w stronę wyborców, ale też trochę chyba próba wyjścia naprzeciw takim dyskusjom, które się toczyły wewnątrz tego środowiska rządowego. Pamiętam, że nie wiem, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dużo mówiła na temat tego, że są to osoby, to właśnie ta klasa średnia, które wpadają nagle w ten drugi próg i to bardzo, bardzo na tym tracą. Inna sprawa, że znaczy rzeczywiście przyjrzyjmy się, o jakich też pieniądzach mówimy, i to jest tak, że naprawdę to nie jest tak, że jak się zaczyna zarabiać więcej i wpada w drugi próg, to nagle po prostu się zaczyna zarabiać mniej. To jakby ten system podatkowy nie tak wygląda, te podatki są wyższe od pewnego momentu. Więc to też taka narracja o tym, że tutaj nie warto się starać, bo jak się dostanie podwyżkę, to de facto to po prostu się nagle obniżkę wynagrodzenia otrzymuje. Znaczy to tak to nie działa, że jakby podwyżka oznacza, że od następnego dnia po podwyżce nagle po prostu mniejsza pensja wpływa na konto. I wydaje się, że Donald Tusk też próbował wyjść naprzeciw i zaproponować coś, ale też w taki sposób, który byłby propozycją nie wpływającą, to też bardzo ważna jest tutaj oczywiście rola ministra finansów, pana Domańskiego, nie wpływającą na budżet państwa, i stąd ta propozycja, że to z jednej strony zmiany i ten dodatkowy próg podatkowy, a z drugiej strony jednak też zmiany, ta propozycja zmian w CIT-ie i propozycja zmian dla tych, którzy zarabiają, dla tych firm, które zarabiają najwięcej. Jakaś próba takiego, taka bardziej solidarnościowa, takiego, oczywiście z jednej strony zbilansowania budżetu, ale też no właśnie, czy jakiejś progresji, czy jakiegoś pokazania, tak nieśmiało, że tak jest, tak powinno być, że ci, którzy zarabiają najmniej proporcjonalnie, nie mogą się najwięcej dokładać do tego budżetu, bo to tak po prostu działa. Znaczy, że czym innym jest naprawdę 1000 zł dla osoby, która zarabia 5000, a czym innym jest dla osoby, która zarabia 105000. Po prostu to jest inny 1000 zł. I to jest... No i to jest ciekawe teraz, czy to rzeczywiście, nie wiem, wydaje mi się, że to jest rzeczywiście Karol Nawrocki. Największą chyba tragedią byłoby to, gdyby ten Karol Nawrocki powiedział, no ja tu się nie zgadzam na te elementy tej ustawy, które zawierają podwyżkę podatków, ale te, które tutaj tej klasie średniej z 12000 ulżą, no to okej. I na koniec zostanie z tego taka ustawa, która nie bilansuje budżetu, czyli nie robi tego, co chciałby Tusk i
Domański. No nie, ale myślę, że tutaj zamysł rządu jest taki, że to jest jednolity pakiet i że się
dlatego
tego nie
Dlatego to jest
oddziela.
Przedstawione razem.
Tak. To właśnie na ten pomysł. Romek, jak ty patrzysz na te propozycje?
Ja patrzę na nie jednak dosyć pozytywnie, aczkolwiek bym zaczął od czegoś innego. Obecna koalicja rządząca ma jeden problem, szczególnie ma ten problem Koalicja Obywatelska, że ciągle nie spełniła jednego ze swoich kluczowych obietnic wyborczych, czyli podniesienia progu kwoty wolnej wypłaty do 60000 zł. I to jest często wypominane i Donaldowi Tuskowi, i obecnemu rządowi. Wiemy, że minister Domański ogłosił, że myślimy o tym, ale to jest możliwe dopiero tam w roku pewnie 2027, czy od 28 pewnie mogłoby ewentualnie wejść i tak dalej. Pamiętajmy, że w tym roku mamy rekordową dziurę budżetową, mamy najwyższy deficyt budżetowy w całej Unii Europejskiej. To też jest problem, jest to zbilansowanie akurat tych wydatków, które budżet... Znaczy, przychodów, których budżet nie dostanie, jeśli wejdą te przepisy w życie poprzez podniesienie właśnie tego progu CIT-u do, dobrze pamiętam, 22% dla firm, których przychody są co najmniej 200 milionów złotych rocznie, no to jest oczywiście sensowne. Dlatego bo chcę powiedzieć jednej rzeczy, bo tutaj Agnieszka mówiła o tym, że 11 900 zł to jest bardzo dużo i na pewno dla wielu osób w Polsce to jest bardzo dużo. Chociaż średnia, przy czym średnia pensja, znaczy
pensje średnie wzrosły, wynagrodzenie. Teraz przyszły dane,
no właśnie,
GUS,
to jest 9200 prawie.
Generalnie ponad oczekiwania, tak. Także pensje rosną. To jest
tak, więc już nie ma takiego dużego rozwarcia. Ja wiem, że to jest, nie lubię się posługiwać tą średnim wynagrodzeniem, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw, bo wiem też, ile zarabia się w wielu regionach Polski. To są jednak pensje niewiele większe.
Różnice tak.
Powyżej minimalnych.
Średnia jest marną rzeczywiście. Tak,
mediana trzeba by policzyć, ja teraz nie pamiętam, ile wynosi mediana w Polsce, ale na pewno dużo niżej niż ten, pewnie 7 tysięcy brutto, prawda, czy tam 7 trochę, więc, ale jednak ulżenie części tej grupy, bo to dotknie około chyba 3,5 miliona z wyliczeń tak podawanych przez ministra Domańskiego osób w Polsce, uważam za generalnie słuszne, bo pensje rosną, a te progi podatkowe były sztywne, dwa, prawda, bo to jest 12,32% i coraz więcej osób te 32% płaciło. Ja oczywiście wolałbym, żeby nasz budżet był zbilansowany, żeby ta dziura budżetowa, jeśli już jest, to oczywiście nie była tak ogromna. Ja się obawiam czegoś innego, że za chwilę już naprawdę ruszymy z kopyta z kampanią wyborczą i wtedy festiwal różnych obietnic i różnych...
tak jak mówiłam.
Będzie PiS naprawdę jak lawina. Tak, bo już mamy Mateusza Morawieckiego.
180 tysięcy, tak. Nie, przepraszam, to PiS zaproponował 180 tysięcy, tak. A Morawiecki już rzucił 200 tysięcy.
No i tak będzie to trwało. Najbardziej mnie też rozbawiło...
Mówimy oczywiście o progu tak, pomiędzy 12 a
30. Bardzo mi się podobało też wypowiedzi niektórych polityków Rozwoju Plus, czyli powiedzmy ugrupowania Morawieckiego, jeszcze to nie jest partia polityczna, ale na razie...
Ale będzie.
Mhm. Które mówią, że to strasznie skomplikuje nasz system ten podatkowy. No, jeśli ktoś przypomina sobie, z jaką pompą wprowadzano przełomowe rozwiązania dla nas, obywatelek i obywateli, nazwanych Polskim Ładem i jakie to wywołało skomplikowanie i w ogóle załamania psychiczne, księgowych, właścicieli firm różnych i nie tylko, no to naprawdę szacun za ten. No ale wiem, że Mateusz Morawiecki jest w stanie powiedzieć wszystko, zaprzeczyć samą sobie i tak dalej. Wiem już, że wszystkie złe decyzje podejmowane za jego premierostwa nie były jego autorstwa i on zawsze był przeciwny i przecież to...
Nie, znaczy mówi. Mateusz Morawiecki dokonuje takiej operacji, że wspomina o tym, iż obniżył podatek do 12%, tak. Ale zapomina dodać, że składkę zdrowotną podniósł, tak. I to się jej nie odlicza.
To akurat w przypadku składki zdrowotnej to tu mam też swoje zdanie takie, które mówi, że jednak ona powinna być podniesiona, bo jednak wydatki nasze na służbę zdrowia są niskie. Oczywiście też powinny być zupełnie inaczej wydawane, bo wiemy jak...
Została wprowadzona zasada, że się nie odliczają od podatku. No, Agnieszka, ale zmierzamy do końca.
Tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo w tym całym pakiecie nie ma takiego pomysłu i możliwe, że on politycznie jest po prostu bardzo trudny. Co zrobić z tym, co wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, czyli to, że młode osoby nie płacą podatków.
Do 26 roku życia nie ma w ogóle podatku dochodowego.
Tak. No i to jest taki ciekawy próg podatkowy, bo większość progów podatkowych na świecie zależy od tego, ile się zarabia. To jest taki próg podatkowy, który zależy od daty urodzenia.
Ale wycofałabyś tę zasadę?
Tak, wycofałabym tę zasadę.
On jest bardzo sprytny zresztą z punktu widzenia demograficznego, bo ta grupa do 26 lat życia będzie się zmniejszać kosztem tych, którzy są starsi.
Tak, ale to...
U nas dosyć drastycznie nawet.
Tego, żeby jasno powiedzieć, że podatki zależą od tego, ile zarabiasz, a nie od tego, w jakim jesteś wieku. Do tego, że to jest rzeczywiście, dopiero jest to szok, jak kończysz 27 lat i okazuje się, że masz jakieś podatki płacić. Jakby w ogóle o co chodzi? Wiesz, do tej pory wszystko miałeś, jakby też nie mówimy o tym, że szkoła była za free, jakby liceum, wszystko, po prostu państwo ci dawało, a teraz jeszcze będziesz musiał się do tego dorzucać. To jest według mnie też, to jest oczywiście próba i była próba zdobywania młodych wyborców, ale wydaje mi się, że to jest też... To jest i oczywiście bardzo trudne, wiadomo, jak coś się dało, to bardzo trudno jest to zabrać, ale naprawdę podatki powinny zależeć od tego, ile kto zarabia.
No ale wiesz, że Mateusz Morawiecki wprowadził też inną zasadę dla młodych i dla starszych, dlatego że jeżeli nie zrezygnujesz z pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego, to też jesteś zwolniona z podatku. Czyli w przypadku kobiet to jest 60 lat, jeżeli
no pracują dalej, nie płacą podatku dochodowego. No bo oczywiście nikt nie jest na tyle odważny w Polsce, żeby wprowadzić wyższy wiek emerytalny.
To jest kolejna zmiana.
Ludzi, żeby pracowali jak najdłużej, bo za chwilę dalej, ZUS w ogóle padnie. No.
Tak. Wiek emerytalny powinien zostać podniesiony w Polsce.
Tak, i tu się zgadzamy.
Ale zamiast tego mamy zwolnienie.
Ale jedną chcę jeszcze wrócić sytuację do tego właśnie podatku do 26 roku. Bo to było celowane w młodych, żeby zagłosowali w wyborach na PiS. Okazało się, że nie za bardzo.
Zagłosowali na Konfederację.
No właśnie.
Bo podoba im się niepłacenie podatków i chcieliby.
I
teraz Konfederacja nie zaproponuje, że do 30 roku, a może do 35. I tak będziemy sobie to przeciągać.
Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Roman Miejski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję, Agnieszka Wiśniewska, Krytyka Polityczna.
Dziękuję.
Piątkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 już czekają na państwa informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. I jest już z nami Cezary Łasiczka. Dzień dobry, Czarku. O czym będziesz dzisiaj rozmawiał w swoim programie?
Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry państwu. Rozpoczniemy od polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, czyli prezydent Donald Trump.
Mój ulubiony temat.
Tak. Kierunek koreański, czyli jakaś dziwna, odgrzewana po latach miłość do lidera, przywódcy Korei Północnej i pewien chłód w stosunku do sojusznika, czyli Korei Południowej. O co w tym wszystkim chodzi? Za chwileczkę wyjaśnimy po informacjach.
Bardzo dziękuję za tę zapowiedź. Ja państwa zapraszam na wybory w toku jutro o godzinie 9:00 i oczywiście na poniedziałkowy poranek. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Autopromocja.
Spóźniony pociąg. Przedłużone spotkanie. Korki. To nie problem. W aplikacji TOK FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację TOK FM i nie martw się zasięgiem.
Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
do mojej idę.
W tę sobotę arbus na wagę złoty 99 za kilogram z aplikacją Biedronka. Do tego świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. A paczkowane kabanosy tarczyński 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Strażacy usuwają skutki